Rozdział szósty. Znowu bieda. Rozumie się, że trudno byłoby sobie wyobrazić, aby w takiej olbrzymiej gromadzie zwierząt zamieszkującej wspólnie jedno osiedle nie wybuchała od czasu do czasu sprzeczka lub kłótnia. Zresztą częściowo leżało to w planach doktora Dolittle, który pragnął się przekonać, czy najrozmaitsze stworzenia z natury swojej wrogo do siebie usposobione mogą się przyzwyczaić do harmonijnego współżycia. Jest to zupełnie oczywiste, Stubbins? Mawiał doktor, że nie możemy się spodziewać, aby lisy zatraciły za jednym zamachem swoją namiętność do duszenia kurcząt, a psy do uganiania się za szczurami. Wierzę jednak, że zgodne współżycie wszystkich zwierząt w ogrodzie zoologicznym przyczyni się z czasem do poprawy stosunków między nimi. O tak, bywały tu walki, szczególnie w pierwszych miesiącach, zanim się utworzyły rozmaite dzielnice. Ale to dziwne, że wiele z tych kłótni miało miejsce między zwierzętami tego samego gatunku. Najgorzej zachowywały się borsuki. W swojej oberży zwykły zabawiać się wieczorami w rozmaite gry. Ani ja, ani doktor Dolittle nie mogliśmy nigdy zrozumieć sensu tych zabaw. Jedna z nich polegała na tym, że rzucało się kamienie po liniach narysowanych na ziemi. Było to podobne do naszej gry w klasy. Borsuki traktowały tę grę bardzo poważnie, jak to przystało zresztą tym ociężałym stworzeniom. Wydawało się, że chodziło tu o zdobycie jakiegoś mistrzostwa i rezultat gry budził wielkie zainteresowanie. Ale te zabawy często kończyły się kłótnią i czasem wśród nocy przerażona wiewiórka przybiegała do doktora albo mnie, budziła nas i opowiadała, że w oberży borsuków rozpoczęła się bijatyka, która obudziła całe miasto. Wreszcie na propozycję białej myszy, która stała się teraz jeszcze ważniejsza i bardziej dumna, odkąd wybrano ją na burmistrza miasta zwierząt, zmuszony był doktor zorganizować w ogrodzie zoologicznym oddziały miejskiej policji. Dwa psy, dwa lisy, dwie wiewiórki, dwa kruki i dwa szczury zostały przodownikami policji. Pewien buldog został komisarzem, a lis naczelnikiem służby tajnej. I odtąd biada kłótnikowi, który by spróbował wszcząć bijatykę w oberży borsuków. Aresztowano go natychmiast i spędzał noc w miejskim areszcie. Jednym z pierwszych winowajców aresztowanych przez policję ogrodu zoologicznego było biedne Geb-Geb. Spostrzegłszy bowiem, że w ogrodzie warzywnym przylegającym do osiedla królików zazieleniła się kusząco wiosenna sałata, Geb-Geb zakradło się tam potajemnie w nocy. Alice, naczelnik tajnej policji, zauważył to i nałożył biednemu prosięciu kajdanki na nóżki, zanim zdążyło powiedzieć tam do licha, tylko dlatego, że doktor raz na zawsze zabronił Geb-Geb wstępu do ogrodu zoologicznego i poręczył za jego przyzwoite zachowanie w przyszłości. Następnego dnia zwolniono prosię z aresztu. Następnym razem, powiedziała pani burmistrz, biała mysz przejęła urząd sędziego, będziesz skazana na 6 dni przymusowej pracy w ogrodzie warzywnym. I to w kagańcu. Poza klubem myszy i szczurów, o którym później opowiem, schronisko dla nierasowych psów stało się drugim ważnym oddziałem nowego ogrodu zoologicznego. Już od dawna Jeep zamęczał doktora prośbami o założenie takiego schroniska. Za czasów ptasiej opery, gdy Jeep próbował uruchomić we wschodniej dzielnicy Londynu tanią kuchnię dla psów, spodziewał się, że doktor Dolittle znajdzie środki i sposoby, aby zapewnić dom tym wszystkim wałęsającym się i odtrąconym stworzeniom. Teraz był w siódmym niebie, z radości i razem z Tobim i Susem zajmował się bezustannie opracowywaniem szczegółów tego nowego klubu. Bywają psy, mawiał, które wolą mieszkać w budzie, gdzie czują się bardziej u siebie. Inne znów mieszkają chętnie we wspólnych domach. Będziemy więc musieli mieć mnóstwo psich bud i jeden przyzwoity wspólny dom. Po czym namawiał mnie i Bumpa, abyśmy według jego, Susa i Tobiego wskazówek zbudowali taki dom. Tobi, który był zawsze rozgarniętym, dzielnym psiakiem, miał mnóstwo pomysłów, które wszystkie miały na względzie dobro małych psów. O to zresztą w pierwszym rzędzie chodziło. I muszę przyznać, że gdy w końcu dom psów był gotów, osobliwy budynek stanął przed nami. Wszystkie drzwi były tak urządzone, że otwierały się za lekkim dotknięciem koniuszka nosa. Kominki były tak ogromne, że co najmniej 12 psów mogło się przed nimi wygodnie wygrzewać. Wszystkie kanapy, a było ich bardzo dużo, były tak niskie, że nawet najmniejsze psy mogły na nie wskakiwać bez wysiłku. Przy tym były wraz z poduszkami pokryte specjalnego rodzaju ceratą, którą można było bardzo łatwo czyścić, gdy ją zaplamiły brudne psie łapy. W każdym pokoju stały naczynia z wodą. Niedozwolone było rozrzucanie kości po podłodze, to też w pobliżu drzwi stał stojak na kości podobny do stojaka na parasole. Tutaj mogły psy zostawiać kości, gdy wychodziły i stąd mogły je znowu po powrocie zabierać do ogryzania, o ile nie wypożyczył ich tymczasem któryś z kolegów. Posiłki podawane były w oddzielnym pokoju, gdzie ustawiano miski na bardzo niskich stołach. Wielki bufet, do którego wiodły stopnie i przy którym członkowie mogli się raczyć zimnym mięsem, stanowił ważne i ulubione urządzenie domu. Mateusz Mag zobowiązał się do zaopatrywania kuchni dla psów w mięso i kości. Mateusz uważał się za specjalistę w tych sprawach i ten oddział ogrodu zoologicznego interesował go najbardziej. Dalej znajdowały się sale gimnastyczne dla psów. Wisiały tam trapezy, z sufitu zwieszały się na sznurkach piłki oraz mieściły się różne przyrządy do gimnastyki i ćwiczeń sportowych. Wspaniałe walki zapaśników, boks i zawody najrozmaitszego rodzaju odbywały się tu co wieczór. Doktora Dolittle, Bumpa i mnie zapraszano na nie często jako widzów, co bawiło nas bardzo, tak samo jak urządzane przez Jeepa wyścigi i skoki. Dom psów nierasowych stał się jednym z najbardziej udanych przedsięwzięć doktora Dolittle. Jak to doktor przepowiadał, zaraz z początku zgłosiło się mnóstwo psów, które od dawna pragnęły stać się domownikami Jana Dolittle. Jednymi z pierwszych byli buldog Gryf i owczarek Czarnuś, których doktor niegdyś uratował ze sklepu ze zwierzętami. Niezależnie od tych wszystkich zgłoszeń, Jeep, pies o miłosiernym sercu, stale włóczył się po mieście, poszukując bezdomnych psich włóczęgów. Codziennie też sprowadzał po kilka psów i niebawem klub liczył więcej członków, niż ich mógł pomieścić. I nawet potem, gdy mu doktor zakazał przyjmowania nowych kandydatów, Jeep nie mógł się powstrzymać, aby w jakimś szczególnie zasługującym na wyróżnienie wypadku nie sprowadzić pokryjomu w ciemnościach swego pupila, nie nakarmić go przynajmniej przyzwoitą kolacją i nie użyczyć noclegu. Z zewnątrz bramę ogrodu zoologicznego można było otworzyć tylko za pomocą jakiegoś ukrytego sposobu. Zamek otwierał się, jeśli się pociągało ostrożnie za sznur ukryty w rowie. Wszyscy członkowie ogrodu zoologicznego byli pouczeni o tym przez doktora i musieli przyrzec, że nie zdradzą tajemnicy. Trzeba przyznać, że dotrzymali słowa. Przez cały okres istnienia ogrodu zoologicznego nikt obcy nie poznał sekretu ukrytego zamknięcia i nawet gdy Jeep sprowadzał po nastaniu ciemności swoich szczególnie zasługujących na poparcie pupilów, kazał im się odwracać, gdy pociągał za tajemniczy sznur. Kiedy w kołach psich rozeszła się wiadomość, że doktor Dolittle założył klub dla psów, zaczęły się zgłaszać także i psy, przebywające w dobrych warunkach tylko dlatego, że wolały mieszkać u doktora Dolittle i że podobała im się sala sportowa i dobrane towarzystwo. Często zjawiał się jakiś rozgniewany właściciel psa i groził doktorowi Dolittle więzieniem za to, że, jak twierdził doktor, przynęcił jego psa. Rozumie się, że koszty utrzymania nowego ogrodu zoologicznego były bardzo znaczne, powiększało je szczególnie karmienie psów nierasowych. W 6 tygodni po otwarciu schroniska zjawiły się u mnie Tutu i Dabdab z bardzo poważnymi minami. Stało się tak, jak przepowiadałam, zakwakała Dabdab, trzepocząc rozpaczliwie skrzydłami. Jesteśmy znów bez grosza. Nie wiem, ile pieniędzy przywieźliście ze sobą, ale zostało już bardzo niewiele. Przejrzałyśmy z Tutu rachunki i wyliczyłyśmy, że starczy nam zaledwie na następny tydzień. Jeepowi nie sposób przemówić do rozumu, a sam doktor Dolittle postępuje jak najgorzej. Bóg jeden wie, co robi z pieniędzmi. Jest po prostu zupełnie nieodpowiedzialny. Zresztą nikogo na całym świecie nie byłoby stać na wyżywienie tych wszystkich kundli, które Jeep tutaj przywlókł. No i znowu zostajemy bez grosza. Naprawdę nie wiem, co teraz poczniemy.